Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
Partnerem audycji jest polski koncern naftowy Orlen.
Będą odszkodowania dla klientów poszkodowanych przez Amber Gold. Przynajmniej w pierwszej instancji zasądził sąd. Jak to będzie dalej, zobaczymy. Porozmawiamy też, jak nie dać się oszukać na przyszłość. Poza tym szykuje się podatek od nadmiarowych zysków banków. Co to zmieni? Inflacja na świecie nie odpuszcza. W Turcji nawet ponad 78%. W górę też w Szwajcarii. PMA w Polsce w dół. Co to zwiastuje dla naszej gospodarki? Między innymi o tym porozmawiamy w tej audycji. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk, a w studio dziś goście Kazimierz Janiak, dyrektor gdańskiego oddziału Lotto oraz Marek Lewandowski, rzecznik Solidarności. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani redaktor.
Dzień dobry jeszcze raz. Warszawski Sąd Okręgowy uwzględnił w piątek pozew grupowy 206 klientów Amber Gold. Zasądził od Skarbu Państwa dla każdego z nich kwoty od 8000 zł do ponad 1 000 000 zł. Łącznie według pełnomocnika powodów to ponad 20 milionów złotych od Skarbu Państwa. Wyrok nie jest prawomocny. Co dalej może stać się w tej sprawie? Czy rzeczywiście te osoby, które wygrały sprawę, dostaną odszkodowanie? Czy tutaj trzeba liczyć na to, że Skarb Państwa się odwoła?
Najpierw
Marek Lewandowski.
Uwaga generalna. Państwo, struktury państwa, urzędy i powołane do tego organa ścigania na każdym etapie tej afery popełniły tyle rażących błędów i tak
zaniechań
tą całą zaniechań i tak tą całą sprawą się zajmowały, że wina państwa jest tutaj oczywista. I to, że poszkodowani w tej aferze odwołują się do sądu, żeby wyegzekwować od państwa odszkodowania, jest jak najbardziej właściwe. Ale tu co innego jest problemem. Nikt za to nie poszedł siedzieć. My podatnicy, po to utrzymujemy te wszystkie agencje, wszystkie siłowe struktury państwa, które mają nas, wszystkie struktury bankowe, kontroli, ubezpieczeń i tego wszystkiego, żeby zabezpieczały nas przed tym. My się nie musimy na tym znać. Właśnie po to z naszych podatków za to płacimy. Jeżeli te instytucje się nie wywiązują ze swoich obowiązków, to potem mamy coś takiego jak aferę Amber Gold. Nie tylko, jest ich dużo, dużo więcej. I nie jest najgorsze w tym wszystkim to, że ci poszkodowani otrzymają odszkodowania. Bulwersujące jest to, że nikt za to nie beknął i nikt nie poszedł za to siedzieć. I to jest w tej całej aferze.
Poza twórcą Amber Gold.
Przepraszam bardzo.
Który dosyć szybko w sumie
rękę wyszedł. Karaj, a nie ślepy miecz. I tutaj w tej sytuacji mamy dokładnie coś takiego.
Kazimierz Janiak.
Oczywiście zgadzając się w dużej mierze to, co powiedział Marek Lewandowski, to chciałbym powiedzieć, że oczywiście państwo za niefunkcjonujące organa powołane do odpowiedniego nadzoru, jak i również kontroli, mam tu na myśli prokuraturę, gdzie niestety wykazano wiele zaniechań, oczywiście musi ponieść za to konsekwencje i w tym momencie oczywiście roszczenia osób w stosunku do państwa, szczególnie organów, które państwo reprezentują, są jak najbardziej zasadne. Ale z jedną rzeczą bym się nie zgodził, bo mianowicie z tym, że nikt nikogo z odpowiedzialności nie zwalnia, tak jak państwo nie może być zwolnione z nieodpowiedzialności, tak samo i nas jako obywateli z odpowiedzialności nikt zwolnić nie może. Musimy zawsze rozpoznawać to, co robimy, robić odpowiedzialnie, zgodnie z posiadaną wiedzą, a jak jej nie mamy, to musimy tę wiedzę pozyskiwać. Oczywiście.
Czyli nie dawać się oszukiwać.
Nie dawać się oszukiwać i pójść na tak zwany łatwy zysk. Zysk, który od samego początku budzi wątpliwości w sensie wymiaru, to każdemu z nas powinno dawać dozę do zastanowienia i zapalenia się, jak to się mówi, czerwonej lampki, że ten kierunek niestety może być błędny. No ale jak życie pokazuje, historia kołem się toczy. Nie jest to pierwsza taka sytuacja, gdzie poszczególni obywatele czy ludzie byli nabijani i są w przysłowiową butelkę. Natomiast bardzo się dobrze, mogę powiedzieć, stało, że w końcu państwo też zostało za tę swoją, bym powiedział, niesubordynację i nieodpowiedzialność poprzez działania z określonych organów państwa w jakimś sensie przywołane do odpowiedzialności i poniesienie za to konsekwencji. Aczkolwiek te konsekwencje będziemy my wszyscy ponosić jako podatnicy, bo określone osoby reprezentujące w tym momencie państwo podejmowało takie, a nie inne decyzje. Najsmutniejszym w tym całym zdarzeniem, poza tym, co powiedziałeś, Marku, że tak naprawdę wiele osób nie poniosło konsekwencji karnych, tak, i prawnych z tego tytułu, ale w momencie, kiedy i tak późno Komisja Nadzoru Finansowego zgłosiła do prokuratury wątpliwości w stosunku do Amber Gold, minęło 2 lata i 2 lata proceder, trzeba to nazwać po imieniu, oszukiwania ludzi trwał i ci ludzie mniej lub bardziej świadomi byli, jak wspomniałem wcześniej, niestety oszukiwani i nabijani w butelce. Mam nadzieję, że to będzie przestrogą i oby tak się stało, zarówno dla państwa, żeby organy nie działały opieszale, tylko podejmowały swoje ustawowe działania i zapobiegały ewentualnie niezwłocznie nieprawidłowościom, które mają miejsce, a z drugiej strony mam nadzieję, że również my wszyscy jako obywatele będziemy bardziej ostrożni w dysponowaniu naszymi ciężko zapracowanymi niejednokrotnie środkami i uświadomimy sobie, chciałbym raz na zawsze, że łatwe zyski to niejednokrotnie jest utrata tego, co się wypracowało w ciągu
jedno
życia.
Jedno drugiego nie wyklucza.
Tylko dodaję, efekt, że oczywiście i Amber Gold w sensie nieuczciwości prowadzenia działalności gospodarczej, jak i opieszałość państwa, to jest jedna sprawa, a z drugiej strony podkreślam to, że no musimy mieć świadomość naszych działań i odpowiedzialność za te działania, bo najsmutniejszą, bo niejednokrotnie żeśmy w tym studiu o kwestiach związanych z szeroko pojętym Amber Gold rozmawiali, najsmutniejszym, mogę powiedzieć, faktem, który wielokrotnie był przywoływany, że ludzie wykształceni, ekonomiści, nawet ze stopniami czy tytułami naukowymi,
którzy już raz wcześniej
dali się oszukać, nabrali się po raz kolejny. No ale chęć, można powiedzieć, zysku, który człowiek chciałby się osiągnąć, czasami jest silniejsza od zdrowego rozsądku.
To, że nie zamknąłem mieszkania, nie znaczy, że ktoś ma prawo mnie okraść. Ale jeśli już zgłosiłem kradzież, to policja nie może przyjechać po miesiącu, gdy już nie ma żadnych śladów.
Nie, oczywiście.
Taką sytuację mamy tutaj w przypadku Amber.
Nie, to jest akurat złe porównanie, bo tu jest naruszenie, bym powiedział, w przypadku kradzieży własności prywatnej. Mieszkanie mogę zostawić otwarte. Natomiast tutaj sam w sposób dobrowolny przynoszono własne oszczędności, własne pieniądze. Nikt nikogo do tego nie przymuszał.
I ta sytuacja jest nie do porównania.
Mówimy o opieszałości.
Oczywiście mówimy o kwestiach i za to państwo ponosi konsekwencje, jeśli chodzi o ten...
No właśnie, państwo nie ponosi konsekwencji. My ponosimy konsekwencje, bo my z tego jako podatnicy zapłacimy, natomiast państwo nie ponosi konsekwencji, bo nikt za to nie beknął.
To jeszcze się okaże, bo w momencie, kiedy ten wyrok, mówimy w stosunku do państwa i urzędników państwowych, tak. W momencie, nie mówimy o Amber Gold i osobach tam działających, natomiast w momencie, kiedy ten wyrok się uprawomocni, Skarb Państwa poniesie określone wydatki, to mam nadzieję również, że Skarb upomni się o tę stratę w stosunku do osób, które za tę stratę są odpowiedzialni i przyczynili się do jej wyrządzenia.
No zobaczymy, jak to będzie wyglądało i czy ta historia rzeczywiście czegoś nas nauczy i klientów, konsumentów, i organy, i wszelkiego rodzaju tak jak instytucje finansowe, jak Komisja Nadzoru Finansowego.
O których pani wspomniała, o których też będziemy rozmawiać, chociażby o kwestiach związanych z oprocentowaniem naszych oszczędności. Dzisiejszej audycji.
No
prawda?
Właśnie, wiceminister finansów Artur Soboń nie wykluczył wprowadzenia ewentualnego podatku od nadmiarowych zysków banków, to znaczy jeśli będziemy widzieli sytuację, w której będzie to skuteczne narzędzie na reakcję w sytuacji, w której pozycja poszczególnych podmiotów gospodarczych jest nadużywana, aby uzyskiwać nadmiarowe zyski kosztem swoich klientów, wtedy możemy reagować, mówił wiceminister finansów. No właśnie, podatek od nadmiarowych zysków banków, za i przeciw.
Od ogółu do szczegółu. Wmawiano nam przez lata, już prawie kilkadziesiąt lat, że nie wolno ingerować w system bankowy, że on musi być niezależny, bo to inaczej przynosi dużo większe szkody, niż gdyby w ten system ingerować.
Skutek jest taki,
że banki robią co chcą, no fundują nam kolejne afery cyklicznie co kilkanaście lat, a w konsekwencji i tak my, podatnicy, państwa poszczególne, za to wszystko płacimy.
A prezesi banków wychodzą
biorą sutę odszkodowania i tym podobne rzeczy. Więc to jest ten ogół. Teraz przechodzimy do szczegółu. Boję się niestety, że to będzie tak jak z podatkiem dla wielkich sieci handlowych, czy od tych high-techów, które zarabiają gigantyczne pieniądze, nie płacą podatków. Niestety obawiam się, że przeciwnik jest zbyt potężny, a Polska zbyt słaba, żeby była w stanie wyegzekwować tego typu podatek.
Czyli co, koszty przejdą po prostu na klientów. Może jak podatek zawsze będzie, ale my będziemy płacić więcej za obsługę bankową.
Mam nadzieję.
Nie, bo to nie jest tak. Ja po prostu wyrażam swoją obawę. Chciałbym, żeby to było.
Mówimy znowu już o jak gdyby końcowym etapie interwencji chociażby skutkującej opodatkowaniem tych nadmiernych zysków. Ale jest Komisja Nadzoru Finansowego. Widzimy, z jaką opieszałością następuje wzrost stóp procentowych, jeśli chodzi o złożone przez nas pieniądze w instytucjach finansowych. Podkreślam, pieniądz jest towarem. My jesteśmy w tym momencie podmiotem gospodarczym, który sprzedaje swój towar, sprzedaje swój pieniądz. Jak bierzemy kredyt, no to jako podmiot też ten pieniądz kupujemy.
I tutaj dobrze, że pan prezes to wyjaśnił.
I w tej sytuacji, w momencie, kiedy bierzemy kredyty, oczywiście wzrastające stopy procentowe powodują to, że wartość oprocentowania
wzrasta. Możliwie maksymalna, jaką można sobie wyobrazić.
Można powiedzieć, w stosunku chociażby do innych krajów w Unii Europejskiej, dużo za duża. Natomiast i tutaj jest ta nierówność działalności i podmiotów, które biorą udział na rynku i uczestniczą w tym normalnym kupowaniu i sprzedawaniu towaru, którym jest pieniądz. I tutaj państwo poprzez swoje organa, zanim opodatkuje od nadmiernych zysków, powinno reagować, chociażby przez Urząd Ochrony Konkurencji, chociażby przez Komisję Nadzoru Finansowego, i zadbać o to, żeby nasze oszczędności, które są złożone i deponowane w banku, nie były na poziomie 0% oprocentowania, tylko żeby relatywnie rosły do wartości stóp procentowych ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski.
Albo żeby nie było pozornie dobrych ofert, typu no dzisiaj gdzieś czytałam oprocentowanie lokat 7% na miesiąc.
Tyle w teorii, a praktyka będzie niestety taka jak z podatkiem handlowym czy innymi tego typu próbami.
Myślę, że tu po części, Marku, jak wiemy, to co przywołałeś, niestety rację bytu miało, ale jest to na pewno jakiś element nacisku na instytucje finansowe, by podjęły działania w stosunku do podwyższania oprocentowania lokat w stosunku do oprocentowania kredytu.
A jakiś nacisk, żeby nie przerzucały kosztów na klientów? To już byłoby zbyt dalece idące ingerowanie.
Problemem niestety jest to, że mamy nadmiar pieniądza na rynku. I w tym momencie, gdyby tego pieniądza na rynku nie było, to oczywiście wartość tego pieniądza i cena tego pieniądza byłaby zupełnie inna. I dlatego...
Sprowadźmy to na ziemię. Co to znaczy za dużo pieniądza? To znaczy, że bankom klienci w tej chwili do niczego nie są potrzebni.
No więc właśnie. I dlatego nie muszą kupować pieniądza od klientów i dlatego mogą dyktować tak naprawdę ze swej strony nierównomierne i nieadekwatne do rzeczywistości warunki, które gospodarczo w żaden sposób mają się nijak.
Wielkie instytucje finansowe w tej chwili bardziej zajmują się spekulowaniem tą nadmiarową gotówką na wszystkim, na handlu emisjami, na ropie, na gazie, na zbożu, na czym się tylko da i tak jak mówiliśmy, kompletnie nie są zainteresowani gotówką od swoich klientów.
To jak to zmienić?
Musi tej gotówki ubyć po prostu.
Dlatego są odpowiednie organa ze strony państwa powołane, które w tym momencie w imieniu nas jako klientów, korzystając ze swoich uprawnień ustawowych, powinny podejmować działania.
No to jeszcze teraz przy okazji pieniędzy porozmawiajmy o inflacji. U nas 15,6% za czerwiec, w Turcji dobija do 80%, w Czechach jeszcze nie było danych za czerwiec, za maj 16%, Estonia 20%. Jeden z ekonomistów PKO BP, główny ekonomista Piotr Bujak, uważa, że jest szansa na stabilizację cen w najbliższych miesiącach i że w lipcu ta skok inflacyjny może być niższy niż ten czerwcowy. Mamy jakieś szanse na to, panów zdaniem? Że być może już te podwyżki stóp, które do tej pory zostały podjęte, że one może zaczną działać?
Pojawiają się sygnały, które dają nadzieję na wyhamowanie inflacji, na przykład ceny ropy istotnie spadają, chociaż ciągle jeszcze bardzo drogie jest jej transportowanie. Ta ropa w dużej mierze pływa tankowcami, a fracht za przewożenie ropy wzrósł kilkusetkrotnie, więc to są, o kilkaset procent, przepraszam, to są ogromne koszty, ale no widać takie przesłanki. Zobaczymy, jakie będą informacje z wakacji, bo to był zawsze okres dużych wydatków konsumpcyjnych. Ale tak naprawdę niewiele wiemy. To, co jest najdziwniejsze w tym wszystkim, że nawet w strefie euro, która powinna być jednolitym obszarem, przynajmniej jeżeli chodzi o walutę, też bardzo się różni inflacją od kilkuprocentowej do kilkunastuprocentowej. To są jakieś zupełnie niezrozumiałe rzeczy pokazujące, że ta cała inflacja w dużej mierze zaimportowana, w dużej mierze spowodowana COVID-em, teraz wojną i tym, co się dzieje z energetykami i z żywnością, że tutaj naprawdę nie zazdroszczę ekonomistom, bo przewidzieć, co się będzie w tej sytuacji działo, to jest naprawdę już w tej chwili chyba bardziej kula i czary niż wiedza.
Znaczy można powiedzieć, szukając symptomów optymizmu, to oczywiście rok do roku jest to wartość 15,6%, jeśli chodzi o wzrost wskaźnika inflacji czerwiec do czerwca. Natomiast jeśli chodzi o wzrost wartości maj do czerwca, ta wartość była już na poziomie 1,5%. W związku z powyższym tutaj zauważamy wyhamowanie jak gdyby w tym chociażby krótkookresowym czasie i zmniejszenie tego wzrostu wskaźnika inflacji. No dobrze by było, żeby ten proces się zatrzymał. No pewne działania w tej materii są podejmowane, bo oczywiście wzrost cen paliw w jakiś sposób został zahamowany, przynajmniej w ostatnich dwóch tygodniach widzimy, że nawet o kilkanaście, czy nawet o te 30 w cudzysłowie groszy.
A dla członków Solidarności nawet więcej.
Bardzo się z tego tytułu cieszę. Natomiast myślę, że to, że ceny ropy w jakiś sposób się ustabilizowały i ceny frachtu też tejże ropy będą spadać, bo wiadomo, że jest duże ograniczenie, a w zasadzie nie ma importu ropy rosyjskiej, przynajmniej jeśli chodzi jeszcze o Polskę. Natomiast zasadniczą rzeczą jest fakt, że inne nośniki energii niestety, jeśli chodzi o ceny, jeszcze rosną. Jeśli to zostanie zatrzymane, no to jest duża szansa w rzeczywistości, że ten wskaźnik inflacji w pewnym momencie się ustabilizuje i daj Panie Boże, żeby on w konsekwencji potem spadał. Oczywiście tutaj różnego rodzaju działania osłonowe jak najbardziej hamują wzrost tejże inflacji, no bo chociażby to, że mamy taki, a nie inny podatek i mamy tą tarczę chociażby na nośniki energetyczne, powoduje chociażby to, co mamy w stosunku do przywołanych Czech czy Estonii. Jednak ten wskaźnik inflacji w Polsce, jak mówią ekonomiści, przynajmniej o te 1,5, co niektórzy mówią nawet do 3 punktów procentowych mniejszy, co w konsekwencji no, jest na pewno plusem. Natomiast dla wielu osób, które są zadłużone, a szczególnie w kredytach hipotecznych, te wartości wzrostu ich miesięcznych spłat no, wzrosły nie o te 15 czy nawet 20%, ale wzrosło o kilkadziesiąt, a niejednokrotnie nawet i do 100%.
I jest to bardzo bolesne w tej chwili.
I jest to bardzo bolesne. Przy tych no niestety kosztach, które musimy ponieść, a które związane są chociażby, jak było tutaj przywołane, z epidemią, ale przede wszystkim dziś z wojną w Ukrainie.
O ile jeszcze może wzrosnąć, mogą wzrosnąć stopy procentowe? Ile razy jeszcze może być podejmowana decyzja o wzroście stóp procentowych, żeby nie zabić gospodarki, bo wiadomo, dzieje, że to schładza.
Tu się dzieje z jednej strony coś dziwnego, ale z drugiej strony, jak głębiej w to spojrzeć, to zrozumiałego. Działania naszego banku centralnego nie są tak skuteczne w obronie wartości naszej waluty, jak nasze otoczenie. Jeżeli my podnosimy stopy procentowe, a jednocześnie Amerykanie podnoszą stopy procentowe, no to niestety skutek u nas podniesienia tych stóp jest taki, jak mówił Kaziu, skaczą raty kredytów, ale jeżeli chodzi o kurs złotego czy o siłę waluty, niespecjalnie się to zmienia. Więc niestety jest tak, że albo zostawia się inflację samą sobie i wtedy ona bardzo boleśnie, ale w krótszym czasie znika, albo się interweniuje i wtedy wydłuża się czas działania tej inflacji, spłaszcza się zapewne jej wysokości, natomiast żyjemy z nią dużo dłużej. Polska, rząd, ale i inne kraje wybrały ten model interwencji, a więc z tą inflacją jeszcze sporo będziemy.
Żeby skutek społeczny, w sensie oddziaływania na poszczególne grupy społeczne był w miarę jak najmniej dokuczliwy, bo niestety no, przyjdzie nam się jeszcze, mam nadzieję, że w jak najkrótszym czasie, ale jednak kilku miesięcy, żeby nie powiedzieć roku, czy ewentualnie dłużej, z tą inflacją jeszcze mierzyć.
Będziemy obserwować i pewnie czuć w portfelach. Bardzo serdecznie Państwu i Panom dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Kazimierz Janiak, dyrektor Gdańskiego Oddziału Lotto, Marek Lewandowski, rzecznik Solidarności. Program realizowała Basia Kopaczewska, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy i do usłyszenia.
Dziękujemy. Życzymy miłego dnia.